Kochani, jest dla mnie zaszczytem i radością, że możemy się tu spotykać w szczególnym czasie, jakim jest nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia i w czasie, jakim jest Wielki Post, a zwłaszcza czas rekolekcji. Można mieć różne oczekiwania co do tego wydarzenia, jakim są rekolekcje. Bardzo często przywiązuje się wagę do tego, kto mówi, co mówi, jak mówi. Tymczasem powinniśmy przede wszystkim skupić uwagę na tym, jak my słuchamy. Nie jest bez znaczenia to, co się mówi w czasie rekolekcji, ale znacznie ważniejsze jest to, co Bóg mówi w moim sercu. Znacznie ważniejsze jest to, co ja jestem zdolny w sobie usłyszeć. Zapraszam więc do słuchania, ale nie tyle mojego słowa, ale wsłuchania się w siebie, w swoje sumienie, w swoje serce. Bo to właśnie w sumieniu mówi Bóg swoim głosem. I nie bójmy się na ten głos wewnętrzny odpowiadać, nawet jeżeli czasem ten głos będzie nas zawstydzał, kiedy czasem nawet będzie przypominał tę scenę z dzisiejszej Ewangelii, kiedy to przyprowadzoną niewiastę pochwyconą co tylko na cudzołóstwie i próbowano ją oskarżyć i postawić przed sąd i ukamienować, bo takie było prawo. Jezus pisze palcem na ziemi. Nie wiemy, co pisał. Może pisał grzechy oskarżycieli. A oni, patrząc na to, co Jezus pisał, nagle zdali sobie sprawę, że też nie są bez winy i nie mieli odwagi, żaden z nich, począwszy od najstarszych, od nauczycieli ludu, od przewodników ludu, nikt nie miał odwagi rzucić kamieniem, a więc potwierdzić, że jest bez grzechu. A ta kobieta, pewnie cała struchlała ze strachu przed śmiercią, kiedy została sama, Jezus nie czyni jej wyrzutów, nie prawi jej kazań, nie umoralnia ją, ale retorycznie wprost, jakby dla rozluźnienia pyta, gdzie oni są. Wiedział dobrze, że odeszli, ale pyta ją, aby niejako przywrócić ją do świadomości, gdzie oni są. Nikt cię nie potępił, nie, Panie. I ja Ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz. To mówi Chrystus do tej kobiety, ale mówi do nas. Rekolekcja to nie jest czas potępiania. To czas, w którym chcemy usłyszeć te jakże bezcenne, uspokajające słowa: idź i nie grzesz. Nie potępiam Cię. Słowa, które przywracają nam wewnętrzny pokój duszy. I tak trzeba nam przeżywać ten czas rekolekcji, które przeżywamy 32 dni od rozpoczęcia Wielkiego Postu w Środę Popielcową, kiedy tu, w tym kościele, czy gdzie indziej, przyjmowaliśmy na nasze głowy popiół. I wtedy kapłan, kładąc popiół na nasze głowy, mówił: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wtedy padło wezwanie do nawrócenia. Czas Wielkiego Postu ma być więc czasem nawrócenia. I warto w czasie tych rekolekcji spojrzeć na tych 32 dni, jakie minęły czasu Wielkiego Postu. Jak przeżyłem Wielki Post? Czym w ogóle jest dla mnie Wielki Post? Czym ten czas się różni od innych okresów liturgicznych, od innych przeżyć, od innych wydarzeń. To już kolejny wielki post w moim życiu, kolejne rekolekcje, kolejne nauki, kazania i kolejne wezwanie do nawrócenia. I wcale nie łudzę się, stając tu przed wami, że moje rekolekcje zapamiętacie na zawsze. I wcale tego też nie oczekuję i nie mam takich złudzeń. Wiemy, jak jest. Wysłuchaliśmy w życiu tyle nauk. Ile z nich zapamiętaliśmy? Co zostało w naszym życiu? Co zostało w umyśle i w sercu? Jakie to przyniosło owoce? Te pytania trzeba sobie stawiać. Niech to będą pierwsze takie pytania w rekolekcyjnym rachunku sumienia. Co zostało mi z czasu Wielkiego Postu? Jak ja przeżyłem dotychczas te dni, które mają mi przypomnieć, że Chrystus za mnie umarł, aby mnie zbawić? To Chrystus mnie okazał swoje miłosierdzie. Siostry i bracia, mówi się tak. Życie to czas, a czas to miłość. Życie to czas, a czas to miłość. A zatem, kto kocha, daje swój czas, daje siebie, daje swoje życie. Bóg dał każdemu z nas życie. Dał ci czas, bo cię kocha, bo powołał cię do istnienia dlatego, że cię odwiecznie ukochał. Dał ci życie, dał ci czas. A ty mówisz, że kochasz Pana Boga. Ile tego czasu, który dostałaś, oddajesz Panu Bogu? Bóg daje nam 24 godziny na dobę, 1440 minut. Ile z tej liczby czasu oddajemy Panu Bogu w modlitwie, w skupieniu, w liturgii? Powiedzmy, że to jest 3 minuty pacierza rano, w pośpiechu, bo trzeba zdążyć do pracy, bo dzieci do szkoły, bo inne obowiązki. 3 minuty modlitwy przed spoczynkiem, już tak z zamykającymi się oczyma. Może jakieś chwile modlitwy w ciągu dnia, może Anioł Pański południowy, może jakieś dziesiątek różańca, może jakieś akty strzeliste. Zaryzykuję, że zajmie nam to w ciągu dnia w sumie może około kwadransa. Plus do tego niedzielna msza święta, to średnio tak wyjdzie w tygodniu, że około kwadransa przeznaczamy dziennie na nasze zjednoczenie z Bogiem. Policzyłem. To jest 0,07%. Z całego dnia, jaki Pan Bóg nam daje, czy tyle jest warta moja miłość do Boga? Gdyby mąż żonie, a żona mężowi, poświęciła na co dzień tyle właśnie czasu, 0,07%, to trwałość ich związku byłaby prawdziwym cudem. Siostry i bracia, Pan Bóg na szczęście kocha nas nie proporcjonalnie do naszego zaangażowania. Pan Bóg nie daje nam według tego, co my Mu dajemy. Bo gdyby tak było, to już byśmy dawno przepadli w nicość. Bóg jest miłością, Bóg jest miłosierdziem. I dlatego istniejemy, pomimo naszej niewdzięczności, pomimo naszego skąpstwa wobec Bożej hojności. Bóg jest miłosierdziem. Przypomniał nam o tym papież Franciszek ustanawiając nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia, który przeżywamy już od czasu Adwentu. I w bulli, której rok temu zapowiadał ten jubileusz, papież Franciszek napisał takie słowa. Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, pogody i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech. Mówiąc inaczej, czym jest Boże miłosierdzie? To tajemnica, którą trzeba nam w tym roku na nowo odczytywać, odkrywać. I nie mówmy, że to temat już przebrzmiały, że tylko ciągle mówi się o miłosierdziu. Przez całą historię ludzkości śpiewa się o miłości. Tyle piosenek, tyle wierszy, tyle dzieł sztuki, wszystko o miłości. Czy ktoś mówi, że miłość jest nudna? Gdyby nie było miłości, gdyby nie było tego szczególnego wychylenia człowieka ku człowiekowi, szczególnego wychylenia człowieka ku Bogu, to cała kultura, którą stanowimy, w której żyjemy, która określa naszą tożsamość, nie miałaby szansy zaistnienia. Niech więc nikt nie mówi, że temat miłosierdzia jest już tematem wyczerpanym, że tylko ciągle mówi się o miłosierdziu. Trzeba, aby ten temat nas przeniknął do głębi, by nam się wręcz śniło po nocach o Bożym miłosierdziu. Bo jest to samo sedno, sama istota naszego życia, naszego powołania, naszej wiary, naszego chrześcijaństwa. A zatem czym jest Boże miłosierdzie, tak najprościej biorąc? Otóż spróbujmy to wytłumaczyć przez porównanie do ludzkiej miłości. Ludzka miłość mężczyzny do kobiety, kobiety do mężczyzny, rodziców do dzieci ma przede wszystkim za przedmiot piękno, piękno i dobro. Jest fascynacją pięknem, jak jest w drugim człowieku. Jest wzajemnym obdarowywaniem się. W tym sensie ludzka miłość, można powiedzieć, jest symetryczna, wzajemna. Tymczasem miłość Boga do człowieka, właśnie dlatego, że Bóg jest Bogiem, jest Stworzycielem, a my tylko jesteśmy Jego marnymi stworzeniami. Miłość Boga jest asymetryczna, nieproporcjonalna i ma za przedmiot nie piękno, ale naszą nędzę. Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia pisze, że miłosierdzie to szczególna postać Bożej miłości, która pochyla się nad nędzą człowieka. To jest właśnie to, co zdumiewa nas, co czasem nas aż zawstydza. Chciałoby się uciec i powiedzieć, jak święty Piotr, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Nie zasługuję na Twoją miłość. Nie zasługuję na Twoją hojność. Jestem zły, mam tyle grzechów, mam tyle słabości. Właśnie trzeba umieć z pokorą przyjąć to obdarowanie Bożą miłością, Bożym miłosierdziem. Bo to jest gwarancja naszego życia. I tę prawdę o Bożym miłosierdziu, o tym, że Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy, z całą naszą grzesznością, z całą słabością, tę prawdę trzeba stale odkrywać, trzeba się nią zachwycać, trzeba się nią zdumiewać, trzeba się nią rozrzewnić także. I po to jest czas nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, po to jest czas Wielkiego Postu, po to jest czas rekolekcji. Nie zmarnujmy go, nie zmarnujmy tej szansy którą Bóg nam daje, aby lepiej Go poznać, aby odpowiedzieć miłością na miłość nie tylko w 700%, ale znacznie, znacznie więcej. Kochani, jako Polacy mamy szczególne zobowiązanie do tego, aby mówić i przeżywać tajemnicę Bożego miłosierdzia. Jak to zapisała siostra Faustyna w dzienniczku, z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Chrystusa. Teologowie zastanawiali się, co jest ową iskrą. Najpierw mówiono, że to sama święta Faustyna. Potem, kiedy wybrano kardynała Wojtyłę na papieża, mówiono, to Jan Paweł II jest tą iskrą, która wychodzi z Polski. Wydaje się jednak, że tą iskrą jest kult Bożego miłosierdzia, odnowiony i ożywiony. A tenże Jan Paweł II podczas ostatniej wizyty w Polsce 17 sierpnia 2002 roku w krakowskich Łagiewnikach, dokonując poświęcenia Bazyliki Bożego Miłosierdzia i tam ustanawiając Światowe Centrum Miłosierdzia, powiedział słowa, które są swoistym testamentem, ostatnimi słowami wypowiedzianymi na polskiej ziemi. Jan Paweł II mówił wtedy tak: dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo świętej Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście. Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tu przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia. To są słowa Jana Pawła II. Słowa testamentowe, a testament trzeba zachowywać. Siostry, bracia, papież wzywa, abyśmy byli świadkami miłosierdzia. Są trzy słowa bardzo podobne. Świadek, świadomość, doświadczenie. Żeby być świadkiem czegoś, trzeba mieć świadomość, czyli doświadczyć, wejść w przestrzeń wydarzenia, tajemnicy. Żeby być świadkiem czegoś, trzeba tam być, trzeba to przeżyć, trzeba tego doznać na sobie. I właśnie przez rekolekcyjną refleksję trzeba nam pogłębić świadomość, czym jest Boże miłosierdzie. Poprzez sakramenty, zwłaszcza spowiedź świętą, poprzez Eucharystię, poprzez obrzędy Wielkiego Tygodnia, trzeba nam doświadczyć na sobie, czym jest Boża miłość. I wtedy dopiero można być świadkiem. Można dawać świadectwo sobą, stylem swojego życia, gdziekolwiek Boża opatrzność nas postawi, czy też nasze decyzje. I tak jak powiedziałem na początku, tegoroczne rekolekcje przeżywamy w kontekście nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, które szczególnie skłaniają nas do nawrócenia. Bo czym jest nawrócenie? Greckie słowo metanoia oznacza zmianę mentalności, zmianę myślenia, przestawienie priorytetów. To znalezienie innego, właściwego celu. Wspomniany święty Jan Paweł II, kiedyś przemawiając do młodzieży ze słynnego okna na Franciszkańskiej w Krakowie, w sposób taki trochę spontaniczny powiedział bardzo trafne zdanie, że człowiek jest mocny świadomością celu. Człowiek jest mocny świadomością celu. To znaczy, jeżeli mam cel w życiu, wiem, po co żyję, jestem mocny, dam sobie radę, skutecznie będę dążył do tego celu. Ale jeżeli nie mam celu, to jestem jak liść na wietrze, który wiatr miota tu, to tam. Nie chcę powiedzieć dosadniej, że nie mając celu w życiu, człowiek staje się prawie jak śmierć. Dlatego człowiek jest mocny świadomością celu. I to jest sedno nawrócenia. Kochani, w Piśmie Świętym, które jest źródłem naszej wiary, słowo nawrócić się, nawracać się, pojawia się około 125 razy. Z tego zaledwie kilka razy jest mowa o nawróceniu od grzechów, od zła. Ogromna większość przypadków w Piśmie Świętym mówi o nawróceniu do. Bóg wzywa, nawróćcie się do mnie, nawróćcie się do Boga waszego. I o to właśnie chodzi w nawróceniu, aby celem naszego życia ustanowić Boga, który jest Ojcem bogatym w miłosierdzie. Widzimy zatem, że nawrócenie ma jak najbardziej wydźwięk pozytywny. Chodzi o przywrócenie ładu w swoim życiu, przywrócenie porządku, przestawienie hierarchii wartości tak, aby Bóg był na pierwszym miejscu. Bo jak powiada święty Augustyn, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Ale jeżeli Boga nie ma na pierwszym miejscu w naszym życiu, wszystko się sypie. Ileż razy doświadczyliśmy tego w życiu. Kochani, święty Ignacy Loyola, proponując 30-dniowe rekolekcje, które są bardzo chętnie podejmowane przez zwłaszcza ludzi młodych, ale także przez dorosłych, przez ludzi, którzy poszukują głębi swojej wiary, święty Ignacy Loyola każe na początku rekolektantowi, który wchodzi w te miesięczne rekolekcje, postawić sobie fundamentalne, zasadnicze pytanie. Quid volo? Czego chcę? Czego chcę od siebie? Właśnie takie pytanie trzeba nam sobie postawić na początku tych rekolekcji, ale też trzeba sobie stawiać je często w moim życiu. Czego ja chcę od siebie? Jaki jest cel mojego życia? Ku czemu zdążam? I dopiero mając jasno wytyczony cel, zweryfikowany, potwierdzony, wiem, że dotrę do tego celu, bo idę drogą pewną. Ale życie jest właśnie jak droga, a poruszając się po drodze, chyba każdy z nas jest zmotoryzowany, dobrze wie, że trzeba bez przerwy korygować tor jazdy samochodu. Że trzeba choćby minimalne ruchy kierownicą wykonywać, aby dostosować się do zmieniających się okoliczności, do sytuacji, do drogi. Bo jeżeli tego zaniechamy, szybko znajdziemy się poza drogą. Wyrządzimy krzywdę nie tylko sobie, ale i innym. Tak samo jest w życiu. Trzeba stale korygować swoje życie, stale się nawracać, aby nie wypaść poza życie, aby sobie i innym krzywdy nie zrobić. Ale korygując ten tor jazdy, korygując swoje życie, trzeba mieć jasno wytyczony cel. I to jest to pytanie, co jest moim celem w życiu? W roku miłosierdzia mamy jasno postawiony cel. Mamy zwrócić się do Bożego miłosierdzia. Mamy go na sobie doświadczyć. Mamy żyć świadomością, że Bóg bezwarunkowo mnie kocha takim, jakim jestem, pomimo moich grzechów. Ale nie mogę być obojętny na to, że Bóg mnie kocha. Chcę przyjąć ten dar Jego miłości. chcę odwzajemnić nie tylko w 0,07%, ale całym moim życiem, które od dziś niech będzie coraz bardziej żywym świadectwem, że Bóg jest moim Ojcem, Ojcem bogatym w miłosierdzie.